Nie, o i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pinch. Proszę Państwa, sprowokował mnie do tego artykułu, do tego felietonu artykuł w antypolskiej Interii z dzisiejszego dnia, czyli z 19 maja, pod tytułem Misja Liu Ya do tego nie powinno się odmieniać. Liui. Do Polski przyleciał specjalny wysłannik Chin. I ja oczywiście, znaczy, no, można się zgadzać, można się nie zgadzać z różnymi rzeczami, natomiast jak Państwo się domyślacie, chodzi tutaj o tego specjalnego wysłannika chińskiego, który perygrynuje od Rosji przez Ukrainę, Polska, Paryż i Bonn, Berlin, przepraszam. Starając się, jak myślę, zrozumieć, jakie są szanse w przyszłości na wypracowanie jakiegoś konsensusu, który by doprowadził do zakończenia tej wojny. Ja dosyć sceptycznie się na to zapatruję. Zresztą dzisiaj dowiedziałem się, iż pan prezydent Zełenski jest w Arabii Saudyjskiej na posiedzeniu Ligi Arabskiej i tam zaproponował swój 10-punktowy plan pokojowy, którego podstawową tezą jest, podstawowym punktem jest wycofanie się Rosji ze wszystkich obszarów okupowanych. Ale to jakby, znaczy to współgra. To jedno z drugim współgra. Znaczy to, że akurat pan Zełenski w tym miejscu i w tym czasie rozmawia z Saudami, ale w ogóle generalnie z Ligą Arabską o tej sprawie, wtedy kiedy Chinom udało się doprowadzić do uspokojenia, przynajmniej uspokojenia sytuacji między Arabią Saudyjską a Iranem. Więc ja myślę, że to nie jest przypadkowe. Że tutaj nic nie jest przypadkowe, że wręcz podejrzewam, że z inspiracji chińskiego MSZ-u pan Zełenski coś podobnego zrobił. Takie odnoszę wrażenie. Oczywiście to jest moja autorska hipoteza, ale tak dziwnie się składa, że w jednym i w drugim przypadku to Chińczycy robią te ruchy, uczestniczą w tych ruchach. No, ale wróćmy do sprawy pana ambasadora Liuja. Nie wiem, jak się to wymawia. Przepraszam. To imię, bo to jest imię Uja. A nie wiem, jak się wymawia, więc trudno powiedzieć. A artykuł z tej interii jest bardzo nieciekawy. Delikatnie mówiąc, nieciekawy. Znaczy nie my. Ten człowiek, który to pisze, Łukasz Rogojsz, jak zwykle ustawia Polskę w roli lokaja amerykańskiego. No, to mi się zupełnie nie podoba. Nigdy nie zaakceptowałem roli Polski jako lokaja rosyjskiego i nigdy nie zaakceptuję Polski w roli lokaja jakiegokolwiek państwa, czy to niemieckiego, czy żydowskiego, czy amerykańskiego. Po prostu nie i koniec, kropka. Ale tutaj muszę niestety wtrącić taki swój osobisty element, a mianowicie w tym artykule często występuje pan profesor Michał Lubina, ekspert od relacji chińsko-rosyjskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. No więc ja pana Lubinę kiedyś znałem zupełnie nieźle. Zaprosiłem go nawet do siebie, kiedy był jeszcze magistrem zresztą Lubiną. I był specjalistą od Birmy, od Mianmaru. Naprawdę świetnie się na tym znał. Był przeze mnie bardzo ceniony. A w ogóle nie było mowy o tym, żeby on myślał nawet o sprawach rosyjsko-chińskich. Był tam pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego i to wszystko. Od spraw właśnie Mianmaru. No, ale okazało się w pewnym momencie, że go jakoś znalazł profesor, już nie pamiętam, który, czy to król, czy jakiś inny ekspert od spraw właśnie chińsko-rosyjskich, ale sam był już stary, więc chciał mieć jakiegoś następcę, no a ten mu się wydawał wystarczająco teflonowy, więc Lubina zaczął się specjalizować nagle, 10 lat temu, w stosunkach chińsko-rosyjskich. No. A to taki to ekspert. No dobra. Tutaj oczywiście ten cały profesor, taki on profesor, jak skozić dupy trąba. Przepraszam za wyrażenie. No, a nie za porównaniem, nie. Więc tenże Lubina bardzo często jest cytowany, między innymi w ten sposób, że pierwsze zdanie, że ocenia, ten profesor ocenia, że zakończenie wojny wcale nie jest celem Chin. Przy okazji europejskiej misji ambasadorali Pekin sam nie wierzy w możliwość wygaszenia konfliktu na tym etapie. Ja myślę, że on po części może mieć rację, że istotnie Pekin zdaje sobie sprawę z tego, że na tym etapie rozwoju sytuacji, czyli rozwoju wojny na Ukrainie, żadna ze stron nie jest zainteresowana rozmowami pokojowymi, ale myślę, że to jest taki, że to wcale nie jest falstart, nie. Misja pana ambasadora Liui wcale nie jest falstartem. To jest rozpoznawanie, to się chyba w wojskowości nazywa rozpoznawanie bojem. Czyli on przyjechał do miejsc, czy przyjeżdża do miejsc, które są newralgiczne z punktu widzenia tej wojny. No i próbuje się zorientować, co w przyszłości ewentualnie będzie można zrobić. Jakie ruchy będzie można zrobić w przyszłości, znaczy Pekin, jakie będzie mógł ruchy zrobić, żeby doprowadzić do końca wojny. Nie w tej chwili, ale za jakiś czas. Nie wiem. Za miesiąc, za kilka miesięcy, za rok, nie wiem. I jestem absolutnie prawie jestem tego pewien, że to jest taka misja rozpoznawcza. Więc do pewnego stopnia ten cały Lubina ma rację, ale tutaj dobrze by było, żeby on, jeśli w ogóle jest w stanie, tego nie jestem pewien, bo od tamtego czasu, od czasów jego fascynacji Mianmarem, z nim nie rozmawiałem, czyli 10 lat. Więc ja nie wiem, co on wie, a czego on nie wie. Natomiast, najistotniejsze jest to, co on chce wiedzieć, bo to nie jest ważne, co człowiek wie. A co człowiek chce wiedzieć, co wyrzuca w ogóle ze swojego mózgu. No, widzę Góralczyk na przykład. Jest na pewno niekwestionowanym znawcą Azji Azji Południowo-Wschodniej, ale już nie Chin na pewno. Na takiego się maluje, no ale, ale tak, tak nie jest. Natomiast warto go słuchać, bo czasami coś inteligentnego powie. Coś mądrego powie. Wprawdzie nie znosi Chin, ale, ale potrafi coś z siebie wydusić, coś mądrego. Więc tutaj być może ten Lubina, znaczy właśnie nie wiem, na jakim poziomie on jest. Nie, po prostu nie wiem. A dlaczego ja o tym tak obszernie mówię? O, ten Lubina powtarza, powiada, Chinom chodzi o, o otwarcie kanału komunikacji, przez który można załatwić wiele spraw. To również ważne dla nich wizerunkowo, zwłaszcza wobec globalnego południa, bo pokazują się jako mediator i odpowiedzialne mocarstwo, którym leży na sercu pokój na świecie. Tak, a tylko że, tak jak powiedziałem, to nie jest PR, ta wizyta pana ambasadora w tych kilku krajach, to nie jest PR chińskiego MSZ-u. To on tak to przedstawia. No, to również ważne dla nich wizerunkowo. No nie, to naprawdę nie o to tylko chodzi. Znaczy, również o to jak zwykle, bo dla Chin jest istotne, w jaki są sposób postrzegane w Azji, w Afryce, w Ameryce Południowej. Tak, to jest dla nich bardzo istotne. Natomiast to jest, nie wiem, trzeci, czwarty plan. Bez wątpienia chodzi o otwarcie kanału komunikacji. Tylko że druga część tego zdania jest już moim zdaniem takim właśnie, pochodzi z ust człowieka, który nie rozumie w ogóle Chin. To jest najważniejsze. Przez który można załatwić wiele spraw. Nie. Tu nie chodzi o załatwienie wielu spraw. Tutaj chodzi o, jak powiedziałem, znaczy tak jak i on powiedział, o otwarcie kanału komunikacji, tylko że jemu kojarzy się to zupełnie z czym innym. Otwarcie kanałów komunikacji przez Chińczyków, przez tego pana ambasadora, kojarzy mu się z próbą załatwienia różnych spraw. No to jest takie małostkowe, takie... No. Może można powiedzieć mało polskie. Aczkolwiek ja te przecież pochodzę. Moje korzenie sięgają wsi tarnowskiej, więc jestem Galicjuszem bez wątpienia. Ale nie, znaczy on jest takim typowym Galicjuszem. Małostkowym człowiekiem. A tutaj to, co on powiedział, mogło być kanwą do zupełnie do rozszerzenia, do wykazania, że Chiny myślą w kategoriami nieporównanie bardziej globalnymi niż małostkowe. A w cudzysłowie profesor z UJ-u. Jest również cytowany pan dr Marcin Przychodniak, analityk do spraw Chin z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ten już gra znacznie ostrzej. Powiada, że Chinom zależy na zakończeniu wojny, ale w taki sposób, żeby Rosja ją wygrała lub przynajmniej nie przegrała. Określa państwo środka mianem kupionego arbitra, który ewidentnie sprzyja jednej ze stron. No. Mówi o panu ambasadorze jako człowieku Pekinu w Moskwie. To w ogóle jest taki sposób na pokazanie Chińczyka jako człowieka Moskwy, podczas gdy tak nie jest. On jest Chińczykiem. On jest pracownikiem MSZ-u. części, to się nazywa proszę Państwa, to się nazywa Departament Euroazjatycki Chińskiego MSZ. On od wielu dziesiątków lat tam właśnie pracował. A więc w Polsce to bardzo łatwo przyłożyć łatkę człowieka Moskwy. Iluż ludziom się tą łatkę przykłada w tej chwili. Tak zwanej ruskiej onucy. Ja podejrzewam, jeśli ktokolwiek o mnie myśli, to właśnie w kategoriach chińskiej onucy, ale również i rosyjskiej. Rosja na całe szczęście ma w Polsce teraz swoje najgorsze 5 minut w historii, bo myślę, że gorszego już jeszcze nie miała, chociaż, bo ja wiem, może tuż po 1920 roku, po tej ruskiej agresji na Polskę miała jeszcze gorsze konotacje. No ale teraz bez agresji również ma bardzo kiepskie konotacje, zresztą bardzo się z tego cieszę. To jest właśnie to, co mi bardzo odpowiada. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, iż w Chinach antyrosyjskość nie zaczęła się wczoraj. I Lubina oczywiście o tym wie. Ale na wszelki wypadek woli o tym nie wspominać, bo chodzi o to, żeby przypiąć panu ambasadorowi Liuyi łatkę człowieka Moskwy. Ja tylko przypominam Państwu, że po śmierci Stalina, to niestety dosyć odległa przeszłość dla Państwa, ale po śmierci Stalina w 1953 roku Mao Tse-tung, który był wielbicielem wręcz Stalina, który się uważał za ucznia Stalina, który ustawił Chiny w roli młodszego brata Rosji wówczas, doznał szoku, gdy na tron wskoczył Chruszczow i na szóstym zjeździe z tym antystalinowskim referatem wyskoczył. No i wtedy Mao, a więc polityka Chin w stosunku do Rosji, się zaczyna diametralnie zmieniać na gorsze. Zresztą ona miała swoje potknięcia już w czasie wojny koreańskiej w 50, początku 50. lat. Ale powiedzmy sobie, że ten referat Chruszczowa wtedy był jakimś taką kłodą rzuconą przez Rosjan Chińczykom, znaczy chińskiemu KC, Chińskiej Partii Komunistycznej, pod nogi. Właściwie samemu Mao. I później była jeszcze wojna, później była jeszcze Chiny poszły zupełnie inną drogą, bez Rosji. Chiny stworzyły swoją własną broń jądrową. Później była bitwa pod Usuri, o której na wszelki wypadek ten cały pan domniemany profesor Lubina w ogóle nie wspomina, no bo to by zepsuło jego narrację. A więc Chińczycy doskonale potrafią twardo, co najważniejsze, twardo, potrafią rozmawiać z Rosjanami, ponieważ wiedzą, z kim mają okoliczność. A to, że pan ambasador był przez 10 lat, między innymi, tylko przez 10 lat, tylko ten fakt zostaje jakby uwypuklony, natomiast fakt, że on jest Chińczykiem, znaczy on był ambasadorem Chin w Moskwie, To tylko świadczy o tym, że doskonale zna Moskwę. I to tutaj to jest prawdą. Że on świetnie zna Moskwę. Zna Rosję. I to mu daje pewne argumenty Węgrów. Ale nie tylko w rozmowie z Rosjanami, ale w rozmowie ze wszystkimi innymi. Bo wszyscy inni tych argumentów bardzo często nie mają. Tak, proszę Państwa, ja omawiam artykuł w Interii, w antypolskiej Interii, ale to nie jest moim celem. Znaczy, to jest, ja chciałem, żebyście Państwo zrozumieli, że w polskojęzycznych mediach, bo to jest polskojęzyczne medium, mimo tego, że to jest rzecz Solosza, Solosza, chyba tak, niby Polaka, więc te polskojęzyczne media potrafią, znaczy nie potrafią, nie, właśnie o to chodzi, nie potrafią stanąć na wysokości zadania, nie potrafią myśleć o sprawach polskich. Jeśli nawet Polska się pojawia w gronie państw, które mogłyby coś ugrać dla siebie. Może z Amerykanami nie potrafimy nic ugrać, z Niemcami nie potrafimy nic ugrać, no ale z Chińczykami tym bardziej nie potrafimy nic ugrać, więc to w ogóle dramat. Tak. Proszę Państwa, ja dałem taki basement, taką podstawę do artykułu, który znalazłem w China Daily i tym artykułem chcę Państwa zająć w drugiej części tego materiału. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.